TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, jest 8:22. Pół wieku temu ruszyła emisja serialu 40-latek Jerzego Gruzy, który zyskał od razu ogromną popularność. Przy okazji tej historycznej daty chcę porozmawiać o tym, jak zmieniły się pokolenia Polaków od czasów inżyniera Karwowskiego, a w studiu dwie fantastyczne ekspertki. Krystyna Kofta, pisarka, malarka również. Dzień dobry, Krysiu.
Dzień dobry.
I dr Justyna Jaworska, badaczka z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się kinem polskim. Dzień dobry, Justyno.
Dzień dobry.
Krysiu, ciebie zapytam najpierw. Czy ty oglądałaś wtedy, na początku, na premierowe odcinki 40-latka i co w ogóle z tego serialu pamiętasz? Jaką postać lubiłaś?
Nie mogę nic pamiętać, ponieważ nie oglądałam go w ogóle. Nie mieliśmy telewizora.
No wspaniale.
I dopiero potem, po jakimś czasie, tak u kogoś widziałam jakiś odcinek i się dziwiłam, że tak dobrze grają, bo tam rzeczywiście obsada była świetna. To, co mi zapadło w pamięć, to oczywiście Irena Kwiatkowska.
Kobieta pracująca.
Kobieta pracująca, bo to byłam ja. Też. Tylko, że ona zmieniała zawody bardzo często, to widać było, że z tą pracą to tak nie bardzo idzie, prawda? A tak, bo wszyscy mieli pracę, nie było bezrobocia.
Niby.
No niby, no właśnie, więc wszystko było na niby.
No właśnie. Justyno, Jerzy Gruza, który stworzył scenariusz z Krzysztofem Teodorem Teplicem, opowiadał później w wywiadach, że w tym serialu chciał uchwycić życie takich przeciętnych Polaków, takiej epoce właśnie małej stabilizacji czasu Gierka. I zastanawiam się, czy ty jako badaczka sądzisz, że jemu udało się to zadanie i czy to była bardziej jednak propaganda komunistyczna, czy jednak pokazał jakąś prawdę o tamtej Polsce?
Wydaje mi się, że 40-latek jest bardzo udany. I on oczywiście opalizuje pomiędzy propagandą, satyrą na czasy środkowego Gierka, jakimś takim krzywym realizmem. Tu jest dużo... Tak naprawdę ważne jest, że ten serial miał dwóch autorów i tu się trochę spotkały przeciwstawne siły, czyli jeśli się zastanawiamy, czy film, literatura to jest raczej zwierciadło, czy raczej drogowskaz, żeby po taką metaforę wyświechtaną sięgnę, to bym powiedziała, że Gruza trzymał lusterko, i ze swoim takim instynktem, też takim satyrycznym, czasami nieco nawet prześnym temperamentem realisty pokazywał, jak jest.
A Teplic?
A Teplic, który był felietonistą, też jednak intelektualistą swojej epoki, teoretykiem kultury masowej, pokazywał, jak być powinno. To znaczy ten serial miał taką całkiem widoczną warstewkę edukacyjną i dopiero na styku tych dwóch przeciwnych sił coś się ciekawego działo.
Krystyna Kofta.
Bardzo mądre to jest, co pani mówi. Natomiast ja uważam, że Teplic był bardziej zachowawczy, trochę lękowy.
Naprawdę, tak.
Bo wydaje mi się, że wiele przeszedł. Tak jak my wtedy wszyscy, to znaczy on mniej może, on z innego powodu. Natomiast to było tak, że on się bał pokazać, on wiedział, do czego może się posunąć, znał się na cenzurze. Ja się z tym zetknęłam właśnie dlatego mówię o tym, że nie oglądałam tak dokładnie, bo mnie to trochę denerwowało jednak, że to nie jest to, ale to też było tak, że my byliśmy małżeństwem młodym wówczas i byliśmy, powiedzmy, grupą inteligencką, a więc gnębioną, czego by nie mówić. Mieszkaliśmy w 12-metrowym pokoju z teściową, to znaczy ona miała 16-metrowy pokój, my 12-metrowy z dzieckiem. I ja tu przyniosłam dzienniki, żeby na przykład odczytać kawałki czegoś.
No fascynujące,
tak,
proszę.
Tak, to są na przykład z 75 roku. Proszę zobaczyć, to była agenda, prowadzone dzienniki.
Przez ciebie.
I tak, wszystko ręcznie pisane, przygotowuję do wydania. I mieliśmy... No naprawdę takie życie dziwne, ale tak ciekawe, że dla mnie ten serial czegoś nie pokazywał, co my znaliśmy. Mianowicie strach o przyjaciół, też ja o męża, no bo to były czasy, kiedy zaczynała się opozycja, a my się przyjaźniliśmy z Krynickimi, z Barańczakami. Tu była Basia Labuda, którą wtedy poznałam przez męża oczywiście, bo nasi mężowie się znali. I oni wszyscy byli bardzo gnębieni, a zwłaszcza Barańczakowie i Krynicy, bo mieszkali w Poznaniu, a myśmy z Poznania przenieśli się do Warszawy w 73 roku. I oni byli przesłuchiwani. Ja tu opisuję, że byliśmy na imieninach Ani Barańczakowej i jak wchodziliśmy, to dosłownie na każdym półpiętrze po schodach wchodziliśmy.
Stał Tajniak?
Stał Ubek.
No widzisz, ale w serialu tego nie ma. W serialu tego nie ma. Stefan Karwowski obchodzi swoje 40 urodziny i miał być właśnie takim człowiekiem przeciętnym. Ta rodzina mieszka w pięknym nowym bloku, ma meblościankę, wyjeżdża na wakacje.
Ma małego Fiata jak każdy.
No właśnie, co było oczywiście.
Powiedzmy jak każdy.
Tak,
no
powiedzmy.
My nie mieliśmy no i nie mamy do tej pory.
Tak było przedstawiane.
Czyli Karwowscy byli odbiciem, czy właśnie obrazem takiej produktem socjalistycznej modernizacji, czyli inteligencji technicznej. Czy tam widać też klasy społeczne i społeczeństwo polskie?
Jak najbardziej. Jest klasa robotnicza, jest przecież Maliniak, tak, grany przez Romana Kłosińskiego, z Raciborza, ale to jest taka aspirująca, dość agresywnie aspirująca klasa robotnicza po marcu.
No Magda jest ze wsi.
Magda jest ze wsi, sam Karwowski prawdopodobnie z Warszawy, chociaż o jego rodzinie bardzo niewiele wiadomo. Wiadomo, że był w Chówcach pracy jako młody człowiek. Musiał się urodzić w połowie lat 30, skoro kończy właśnie 40 urodziny, czyli był chłopcem, kiedy skończyła się wojna. Jego młodość, lata nastoletnie, musiały przypaść na najcięższy soc.
No i pojawia się też stara inteligencja. Tam jest taka rodzina nowowiejskich.
A, to widziałam.
I pojawia się też...
To są rozmaite... Tak. No jest też Karol Stelmach, przyjaciel najbliższy Stefana Karwowskiego, który jest lekarzem, takim trochę apostołem postępu.
Tak, bardziej wyrafinowanym.
Bardziej wyrafinowanym. Karol zawsze tłumaczy Stefanowi, jak się zachować. Na przemian z kobietą pracującą, bo to są takie dwa głosy, można powiedzieć.
No, wiecie, Teplitz, który był, i tak jak mówiłaś, felietonistą przez jakiś czas, naczelnym Szpilek, on przemycił w tym serialu, wydaje mi się, trochę takich sygnałów, no, że ta socjalistyczna władza nie do końca wywiązywała się z tych obietnic do dobrobycia i drugiej Japonii, no bo jest tam dużo jednak wszystkiego w krzywym zwierciadle, tak?
Zdecydowanie, no tak. Ale ja bym jeszcze chciała wrócić do tego, co powiedziała pani Krystyna, to znaczy chciałabym wytłumaczyć, dlaczego to jest właśnie inżynier. To się wydaje, że dawno, ale tak naprawdę zaledwie kilka lat wcześniej, po kampanii marcowej, marca 68, która była, o czym się czasami zapomina, nie tylko kampanią antysjonistyczną, ale także antyinteligencką. Władza i po czystkach podczas których wyjechało mnóstwo intelektualistów, prawników, lekarzy,
fizyków, matematyków,
ale też socjologów, historyków, etc.
No.
Władza straciła trochę zaufanie do inteligencji humanistycznej.
Okay.
Do wykształciuchów, do jajogłowych. Rozmaite padały epitety. Zresztą ma to tradycję i to się powtarza co jakiś czas.
Ale to trwa ciągle, wydaje mi się, z tą władzą, która inteligencji nie szanuje tak bardzo.
A ponieważ w 72 roku Gierek rzucił hasło budowy nowej Polski, wielkie osiedla, drugiej Japonii, huta, Katowice, autostrady i tak dalej, szosy szybkiego ruchu, przepraszam, jeszcze, to takim modelowym wzorcem, taką figurą
był inżynier,
czyli inteligencja owszem, bo już, no stracony już złudzenie, już wzorcem osobowym nie mógł być raczej przodownik pracy, robotnik, bo to się zdezewoluowało, zresztą no pamiętajmy, że do robotników władza strzelała w 70 roku i trochę na tym Gierek
wyrósł.
Niestety. Zatem trzeba było dowartościować młodych, to było bardzo ważne, praktycznych, pełnych energii, inżynierów i nie chcę przy tym powiedzieć, bo zaraz wyjdzie na to, że inteligencja techniczna kolaborowała z systemem.
Nieprawda.
To nie było tak, to jest nieprawda.
Nie musiała.
Chodzi o to, że
potrzebna.
Tak, mnóstwo inteligencji technicznej przeszło potem do opozycji przecież. To nie jest tak. Natomiast inżynierowie jeździli też później na kontrakty, byli jakoś tam dowartościowywani
przez system.
Przez system jako kadra.
Kresna kofta.
Chciałam powiedzieć, że mój mąż był namawiany, a wręcz naciskany i molestowany.
Co robił mąż?
Mąż, psycholog społeczny, jest profesorem. Uciekliśmy z Poznania, ponieważ namawiali go strasznie, żeby się zapisał do partii. A on nie chciał, bo miał partyjną matkę, partyjnego ojca. Brat Jonasz absolutnie był bezpartyjny i bracia trzymali się razem. I mój mąż powiedział, przenosimy się, był zdolny, więc go chcieli w Warszawie, to było dobre. No i się przenieśliśmy i mieszkaliśmy właśnie tak, jak powiedziałam. I tutaj mam taki fragment, który muszę przeczytać.
Proszę bardzo.
To jest czwartek 20 lutego 1975 roku. Babcia, czyli moja teściowa, wczoraj i dziś w Łodzi, wolni z nas ludzie, dwa dni w tygodniu, życie tak zwanej elity intelektualnej, do której się zaliczamy z wrodzoną skromnością, stanęło na etapie komunizmu wojennego i ani rusz nie chce iść w górę. Może i dobrze, bo producenci guzików plastikowych są górą. O, właśnie tu o tym, bo wtedy też zaczęło się coś takiego, jak prywatna inicjatywa.
Większe dla niej przyzwolenie. Ona trwała, tak. Tylko że była wyjątkowo gnębiona w latach 60.
No,
i 50.
No to ja wiem, bo mój ojciec był bardzo gnębiony jako dawny właściciel fabryki konfekcji. No.
Zastanawiam się jeszcze przed przerwą, mamy dosłownie kilka sekund, właściwie minutkę, czy ten serial mówi też, Justyno, o aspiracjach społecznych, o awansie społecznym.
Chciałabym się powiedzieć wyłącznie. On mówi wyłącznie o tym. To jest nieustanna gra snobizmów, dogania, naśladowania. Pomyślmy o fantazjach Madzi, jej takich...
Góra do dołu, do góry.
Więc właśnie jej takich też salonowych wyobrażeniach o tym, jak żyć elegancko.
KFM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Sobotni poranek to KFM. Aleksandra Karasińska. Jest 8:41. W studiu Krystyna Kofta, pisarka i malarka. Jej doktor Justyna Jaworska, badaczka z Instytutu Kultury Polskiej. Jeszcze raz dzień dobry. Przywitam się
dobry.
Z wami.
Dzień dobry.
Rozmawiamy o 40-latku i o tym, jak zmieniały się pokolenia Polaków. Krystyna na początku powiedziała, że ta postać kobiety pracującej, którą grała fantastycznie zresztą Irena Kwiatkowska, że to byłaś ty. I zastanawiam się, czy rzeczywiście ta jej postać była postacią, wzorem dla kobiet feministycznym, czy jednak to było obśmianie dwóch mężczyzn, którzy śmieli się z feminizmu. Justyna Jaworska.
To był rodzaj feminizmu jednak, mimo wszystko, ponieważ ja uważam, że takie hasło, jak właśnie tutaj rozmawiałyśmy, kobiety na traktory i tak dalej, to nie było wcale takie śmieszne, bo ja to widziałam, jak to działa, że jak kobiety poszły do pracy w jakimś momencie, to na naszym podwórku mieszkał człowiek, który był przemocowcem i pijakiem. I jego żona była tylko żoną, która wychowywała dzieci i tym się zajmowała. Jak poszła do pracy i dostała własne pieniądze, stanęła na nogi, to była już inna rodzina. Ja chciałam powiedzieć tutaj o tym, jak wyglądało moje życie kobiety pracującej, bo ja powiedziałam o Irenie Kwiatkowskiej dlatego, że to weszło do języka. Jestem czuła na język. Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. To jest świetne hasło w ogóle takie. A ja się bałam tych prac domowych i tego wszystkiego, bo to mnie zjadało po prostu. I w 76 roku skończyłam powieść i to było okupione niesamowitym wysiłkiem, bo to był patriarchat, w którym ja siedziałam po uszy i w ogóle mi nie wpadało do głowy, że może być inaczej. To znaczy, ja myślałam, że dostanę ze strony męża większą pomoc, no ale on pracował na uniwersytecie, przychodził zmęczony i kładł się na przykład i zasypiał, a ja siedziałam z dzieckiem, a dopiero wieczorem mogłam pisać albo rysować, więc to, ja dlatego mówię, że ja byłam taką kobietą pracującą. Tu w dziennikach, które przyniosłam, ale już nie ma czasu, żeby je czytać, wyprasowałam 12 koszul, umyłam okna, robiłam wszystko. Byłam kobietą pracującą, a nie chciałam nią być wcale, bo chciałam robić swoje, chciałam pisać. No i, ale też musiałam pracować, musiałam rysować. Sprzedałam Hilmarowi, takiemu Niemcowi, który miał galerię, trzy rysunki i z tego żyliśmy przez długi czas. I ja tu piszę właśnie, że dziecko mogło wyjechać do Otwocka prywatnie, bo dopiero potem to jeździł na kolonie, bo mógł. Były kolonie, prawda? I dzieci jeździły na kolonie. To nie było złe.
I to jest taka prawda, może zupełnie inna, nie serialowa, o tej takiej jednak biednej rzeczywistości perelowskiej rodziny, które mimo, że dwójka rodziców pracuje, to zmagają się z kłopotami materialnymi. Zastanawiam się, Justyno, pytanie do Justyny Jaworskiej, czy Teplic z gruzą, tworząc tą postać kobiety pracującej, jakie mieli intencje? To znaczy, czy oni się wyśmiewali z feminizmu?
To była taka trochę złożona sytuacja, dlatego że polityka Gierka zrobiła krok do tyłu w kwestii emancypacji kobiet. Nawet sprawdziłam, na 6. zjeździe partii, to był 71 rok, wydłużono urlopy macierzyńskie i wychowawcze i większy nacisk też w propagandzie kładziono na życie rodzinne, na rolę kobiety jako matki, żony i tak dalej. Świetne w latach 60. pismo Ty i ja, kto pamięta, ten wie, przemianowano na bardzo nudny i taki właśnie prorodzinny magazyn rodzinny.
No.
I zamiast kolarzy subtelnych pojawiały się garnki i przedszkolaki w kurteczkach na okładkach. I trochę też było tak, Gierek, jak później Jaruzelski, całował robotnicę po rękach i tak jak partia przyjęła kurs bardziej narodowy, tradycyjny, tak konserwatywne podejście do kobiet brało górę nad tym, co już kobiety, można powiedzieć, uzyskały w latach 50. i 60. Czyli można powiedzieć, że kobieta pracująca to figura, która jest już wówczas passé. Przecież ona nie jest artystką. Ona nie dorabia rysunkami. Ona się pojawia przede wszystkim w męskich zawodach.
Tak.
I jest śmieszna, bo to jest...
Bo jest karykaturą
tego równouprawnienia, które się jakoś tam chyba nie udało i z którego, mam wrażenie, partia Zagierka zaczynała się wycofywać. Osadzając kobiety w domu jednak.
Że jednak to równouprawnienie wtedy raczkowało dopiero, ale jednak dochodziło do tego, zwłaszcza jeśli chodzi o wykształcenie.
To jest inna sprawa.
Ale to jest ta sama sprawa, ponieważ kobiety wiedziały, że tu jest ta luka, w którą one mogą wejść i one mogą się wykształcić i być kimś.
To prawda, zeszły z traktorów, to chciałam powiedzieć. To znaczy,
ale traktory... Dla mnie mogły być. Mnie to nie przeszkadza, to owszem.
Pytanie, czy przeszkadzało kobietom?
Ale nie wiem, nie musiały. Ale być może niektóre by chciały, tak jak teraz niektóre chcą być w armii. I to było tak, że u nas na polonistyce, jak studiowałam, to 80% było kobiet. I to zresztą się utrzymuje. Kobiety chcą się ciągle kształcić w odróżnieniu od mężczyzn, którym się nie chce, bo mają wszystko. I jeszcze nie poruszyłyśmy tematu, który nie wiem, czy w 40-latku tak się pojawiał, tego, że kobietę oceniało się po wyglądzie.
I nadal się ocenia.
Jest to dość seksistowski w dzisiejszej perspektywie serii.
To MeToo, którego ja doświadczyłam jako młoda kobieta, jak przychodziłam na przykład do redakcji, to redaktor potrafił powiedzieć, ja mówię, że przyniosłam tekst i chciałabym fragment powieści opublikować w literaturze. On mówi, taka piękna kobieta i pisze. I ja nie uważałam, że jestem piękna, ale to była młoda, ładna, no powiedzmy. Ale takie powiedzenie to mnie od razu wbijało w fotel po prostu.
Obawiam się, Krystyno, że nadal tego typu hasła i odzywki się zdarzają. Może w mniejszym...
Mniej.
Natomiast was jeszcze chciałam zapytać, mam jeszcze kilka minut, o taką zmianę pokoleniową, bo jak... przypominam sobie ten serial z dzieciństwa i potem odsłuchałam kilka odcinków przed programem, to ten postać Stefana Karwowskiego no ewidentnie przeżywa tam taki kryzys wieku średniego i ta nawet w piosence, kiedy padają takie słowa, że jest już bliżej niż dalej do tego do emerytury czy końca życia. I wydaje mi się, że dla dzisiejszych 40-latków ta piosenka nie ma sensu, bo zmienia się jednak to poczucie młodości i starości i jednak 40-latek dzisiaj jest człowiekiem młodym.
No to w Polsce może mniej, ale we Włoszech na przykład jest taka, nawet jest specjalne określenie, bamboccioni, i to są młodzi ludzie.
Przeważnie chłopcy.
Przeważnie chłopcy, którzy zostają w domu na garnuszku rodziców. I w tej chwili 40, no to jest nowa 20. Kobiety, które mają 40 lat, to nie są kobiety, powiedzmy, przed menopauzą, bo dużo się mówi o menopauzie, ale to są młode kobiety. To są dziewczyny, prawda? Ciągle.
Justyna Jaworska.
To może mógł mieć też związek z takimi przesunięciami obyczajowymi, że w latach 70. statystycznie wcześniej wchodziło się w życie, na przykład wcześniej zawierano małżeństwa, czyli 40-latek przeciętny miał już kilkunastoletnie dzieci.
To prawda, kobiety wcześniej rodziły dzieci.
I był mocno ustabilizowany. Natomiast oczywiście, ja bym tutaj strasznie unikała stereotypów, dlatego że to, kiedy przeżywamy smugę cienia, jest jednak sprawą bardzo indywidualną. Tak. Smugę cienia przeżywają moi 20-letni studenci. I to taką, że hej. I oni mają poczucie, że jest im już bliżej niż dalej. Więc nie stawiałabym tutaj takich mocnych test. A jest też wiadomo, o czym mnie przekonał nie tak dawny zjazd maturalny, że starzejemy się bardzo różnie. Część kolegów jak zdziadziało, czy koleżanek, nie wiem jak to powiedzieć, zbabiało, choć brzmi to, a część mam wrażenie, że widzieliśmy się wczoraj i też nie wiadomo, od czego to zależy.
Krystyna Kochta, ale to zależy, to jest indywidualna rzecz, starzenie się?
Nie wiem, no ja się starzeję, no bo muszę się starzeć, ale staram się jakoś o siebie dbać
jak ma wszyscy.
I Ja uważam, że starzenie się to jest mentalność i trochę, i to jednak ma związek z pracą umysłową. I uważam, że póki ja potrafię napisać felieton, siąść, napisać, zrobić coś i jestem sprawna umysłowo, to jest w porządku. Ale wiem też, że wiele osób choruje, jest w innej sytuacji i to starzenie się jest dla nich dramatem strasznym. I obserwuję to wokół siebie. Więc ja dokładnie wiem, bo czasami mój mąż mówi tak, czy ja też tak wyglądam jak ten i ten, tam jego kolega. Ja mówię, nie, wyglądasz lepiej, bo ja o ciebie dbam. No, to jest tak jakby z 40-latka taki, prawda? Taki mógłby być, jakby był nowy 40-latek, ale mam nadzieję, że nie będzie, bo to chyba by nie wyszło.
Justyno, do ciebie pytanie o też stosunki małżeńskie, to znaczy między Stefanem a Magdaleną, bo jednak wydaje się, że ta Madzia, ona zresztą była bardzo często tak infantylnie nazywana Madzią, jednak jest postacią, która grała Anna Seniuk, no dosyć taką niezbyt mądrą, gdzie ten Karwowski musi ją poprowadzić i to on jednak decyzje życiowe podejmuje.
Nie zawsze, bo bywa też pantoflarzem.
To prawda.
To jest pokazane w sposób złożony. Jest też, nie zawsze jest też wiernym mężem, o czym się trochę zapomina, bo jest bodaj trzeci odcinek, jest krótki, przelotny romans, ale także chciałabym tutaj przypomnieć, że 40-latek miał swoją wersję kinową.
Motyl,
bodaj w 76. Motylem jestem, czyli romans 40-latka, gdzie była wielka historia z Ireną Jarocką, znaczy z postacią graną przez piosenkarkę Irenę Jarocką. Więc Madzia musiała swoje wycierpieć.
Jest a Madzia była wierna, bo tego nie uchwyciłam, bo ja całość...
Ona miała swoje tęsknoty. Był taki inżynier grany przez Nowickiego, który też jej zawrócił w głowie, a w niej z kolei kochał się jej pryncypał grany przez Pokorę. Więc tutaj dużo się działo. To naprawdę było rozpisane. Bardziej emocjonujące, niż się to wydaje.
To prawda. Jeszcze na koniec chcę was krótko zapytać o to jednak o styl życia i porównać do stylu życia dzisiejszych 40-latków, bo co by nie mówić, w jak szarej czy trudnej postsocjalistycznej rzeczywistości oni żyli, no to jednak mieli sporo czasu. Tam ciągle jacyś goście przychodzą, robią się jakieś herbatki, kanapeczki i wakacje. No jednak dzisiaj 40-latkowie uczestniczą najczęściej w wyścigu szczurów, bardzo dużo pracują. I co prawda Karwowski jeździł tam na tą budowę i budował oczywiście trasę łazienkowską, trasę WZ, ale no jednak ale miał czas, wracał do
domu. Łazienkowską dworze centralny.
Tak. Ale Olu, to jest też zależne od tego, z jakiego pokolenia, bo ja jestem starsza od was i nasze życie było pełne przyjaźni z ludźmi, o których mówiłam. Barańczakowie, Krynicy, ale nie tylko, poeci.
Bardzo intensywne.
Tak, fizycy. Ja się przyjaźniłam głównie fizykami, matematykami i tak dalej. I te wszystkie przyjaźnie były bliskie i słuchajcie, to jest niesamowite, one przetrwały.
Do dzisiaj.
I do dzisiaj.
Tu muszę postawić kropkę, bo niestety kończy się czas naszego programu. Bardzo wam dziękuję za rozmowę o 40-latku. Mam nadzieję, że kiedyś w tym składzie do tej rozmowy wrócimy. Ja się już z państwem żegnam i żegnają się moje gościnie Krystyna Kofta i Justyna Jaworska.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
A my w składzie porankowym Magdalena Sikoń, Adam Brzeziński, Aleksandra Karasińska żegnamy się z państwem do przyszłego tygodnia. Do usłyszenia.